Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Zbliża się godzina 9:09. Piotr Kubiak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na trzecią debatę przedwyborczą w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w studiu są wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
I Artur Dziambor, kandydat Konfederacji Wolność i Niepodległość.
Dzień dobry Państwu.
Polityka zagraniczna, bezpieczeństwo energetyczne i militarne Polski, Polska unitarna czy z większymi kompetencjami samorządów, jaka przyszłość polskiego rolnictwa, to o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z kandydatami do Sejmu. Teraz sprawy techniczne. Debata składa się z czterech części. Na początku trzy pytania od redakcji, część druga pytania kontrkandydatów do siebie, część trzecia. I tu od razu apel i prośba do Państwa. Będą to pytania od słuchaczy i prosimy o ich nadsyłanie SMS-em na numer 603-06-06. 603-06-06. Wybierzemy najciekawsze i będziemy pytać kandydatów do Sejmu. I następnie przejdziemy do tury ostatniej, a czwarta część to będzie podsumowanie debaty. Kandydaci będą mogli zaprezentować elementy swojego programu, których nie zdążyli zaprezentować podczas debaty i dokonać autoprezentacji. Zaczynamy zatem debatę. Jako pierwszy będzie odpowiadał na pytania pan Artur Dziambor, to kandydat Konfederacji Wolność i Niepodległość. Następnie będzie odpowiadał pan Ryszard Zarudzki, Prawo i Sprawiedliwość, i jako ostatni Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Taką kolejność ustaliliśmy po losowaniu. Zaczynamy od polityki zagranicznej i kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. To bardzo istotne zagadnienia z uwagi na m.in. położenie geopolityczne Polski. I choć Polska jest członkiem Unii Europejskiej, zacieśnia współpracę w tych obszarach z USA. Powodem, jak wiemy, jest brak wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Budowa połączeń gazowych pomiędzy Rosją a Niemcami, chodzi tutaj o rurociąg Nord Stream 2. Czy w takiej sytuacji w interesie Polski jest dalsze zacieśnianie współpracy z USA, tak jak to robi obecnie rząd PiS, a może trzeba jednocześnie przekonywać Niemców, by nie uzależniali się energetycznie od Rosji, a może dogadywać się z Rosją? Artur Dziambor.
Tak, przede wszystkim, panie redaktorze i szanowni państwo, my uważamy, Konfederacja uważa, że silna Polska to jest Polska, która jest niezależna. Niezależna od interesów i robi tylko i wyłącznie międzynarodowe interesy. Nie ma przyjaźni, nie ma sentymentów, tylko decyduje się na współpracę międzynarodową na bazie tego, kto jest nam w stanie zaoferować więcej i dzięki komu będziemy po prostu lepiej na tym wychodzili. W minioną sobotę został opublikowany program wyborczy Konfederacji. On się nazywa Polska dla Ciebie. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z nim. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to jest tam, chyba będziemy jedynym komitetem, myślę, który będzie proponował, żeby Polska przeszła na elektrownie atomowe, które kiedyś były tematem, który zniknął całkowicie, a który jest tak naprawdę chyba przyszłością jedyną, sensowną i bardzo wydajną i bardzo dającą ogromną niezależność dla naszego państwa. Jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami, bo o to się pan też zapytał, czy z Unią Europejską, no my zaznaczaliśmy, że współpraca może być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to się wszystkim opłaca. Mamy takie nieodparte wrażenie, że Donald Trump, będący no jednak biznesmenem, troszkę sobie ogrywa władze państwowe, robiąc interesy takie, które jemu się opłacają bardzo, a nam niekoniecznie. My z kolei bardzo posługujemy się sentymentami do Stanów Zjednoczonych i sprzedajemy każdą najmniejszą rzecz związaną z nimi jako coś cudownego. To trzeba jednak zrewidować i zastanowić się, co my z tego mamy.
Bardzo dziękuję. Następna odpowiedź i następny kandydat to pan Ryszard Zarudzki, Prawo i Sprawiedliwość. Prosimy o odpowiedź na to pytanie.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, to trzeba je rozpatrywać razem. Politykę, myślę o polityce energetycznej w tym przypadku. Ważne, że centrum naszej działalności są racje stanu, polskie interesy narodowe i podmiotowość. Myślę, że trzeba tutaj odnieść się tej polityce zagranicznej priorytety, takie jak świętej pamięci Lech Kaczyński, czterem obszarom: polityce bezpieczeństwa, polityce środkowoeuropejskiej, polityce energetycznej oraz polityce pamięci odwołującej się do czterech idei: suwerenności, wolności, solidarności i prawdy. I jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jesteśmy oczywiście za bezpieczeństwem energetycznym, jest to naszą powinnością i obowiązkiem, zasada suwerenności energetycznej po pierwsze, po drugie konsekwentnie dążymy do dywersyfikacji dostaw nośników energii, w tym uniezależnienie się od dostaw nośników energii z kierunku wschodniego, ale tutaj na partnerstwo zawsze nas obowiązuje. Nasz rząd będzie kontynuował rozbudowę połączeń gazowych z Norwegią i Danią.
Dziękuję panie ministrze, musiałem zainterweniować, przekroczył pan nieznacznie czas, chyba to co najważniejsze zostało powiedziane. Teraz Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Panie redaktorze, szanowni państwo, filarem naszego bezpieczeństwa jest silne osadzenie się w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Nasza polityka zagraniczna nie może ograniczać się do zabiegania o sympatię jednego kraju, a jej podstawą powinno być konsekwentne budowanie dobrych relacji z wszystkimi partnerami. I to hasło nasze, które mamy w swoim programie Silna Polska w silnej Unii Europejskiej, to abyśmy najpierw budowali to relacje międzysąsiedzkie w strukturach Unii Europejskiej. Mam tu na myśli również odbudowanie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i przywrócenie realnej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a nie budowanie tylko jakby na jednym partnerze w ramach NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. To jest jakby do tych generaliów. Natomiast jeżeli o bezpieczeństwo energetyczne, bo co jest też bardzo istotnym elementem polityki zagranicznej, to oczywiście nasza cała energetyka nie może być uzależniona od kaprysów czy szantażów rządów innych państw i będziemy tu budować tą niezależność energetyczną Polski, a na pewno zrezygnujemy z importu węgla z Rosji.
Dziękuję. Przystępujemy teraz do drugiego bloku, a to jest w tej chwili będziemy rozmawiali o tym, czy Polska ma być unitarna, czy ma mieć większe kompetencje mają mieć samorządy. Czyli tutaj możemy mówić o ustroju i bezpieczeństwie wewnętrznym państwa. Po awarii rurociągu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka w Warszawie, ścieki dopłynęły już do Zatoki Gdańskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej w tak zwanym kontrolowanym ich zrzucie nie widział żadnego problemu. Jak się okazuje, problem jest. Dochodzą kolejne związane z elektrownią, z oczyszczalnią Czajka, czyli kłopoty ze spalarnią odpadów pościekowych. I teraz pytanie, czy samorządowcy są zdolni do tego, żeby zapobiegać takim katastrofom? Czy faktycznie te 21 tez, które zostały podpisane między innymi w Gdańsku, co jest też propozycją opozycji i głównie środowisk Platformy Obywatelskiej, czy to nie doprowadziłoby do rozpadu Polski? I czy takie kompetencje dla samorządu, o których czytamy w 21 tezach, no, czy one by sprawdziły się w takim kraju jak Polska? Pierwszy odpowiada pan Artur Dziambor.
Te 21 tez, o których pan wspomniał, to jest jakiś program opozycji, rozumiem, tak? Który został niedawno
opublikowany. Tak, to jest jeden z programów opozycji.
Dobrze, ja chciałem powiedzieć, że pytanie, które pan zadał, jest odpowiednio nacechowane tym, że może lepiej byłoby jednak scentralizować Polskę i sprawić, że będzie jedna większa władza, a dużo mniejsza władza samorządów. Ja jako samorządowiec również tutaj muszę lekko zaprotestować i powiedzieć, że jednak dużo lepiej jest, jeżeli jeżeli władza decyzyjna o tym, co się dzieje na terenie, jest w rękach rad dzielnic, rad miast, sejmiku wojewódzkiego. W taki sposób, w jaki on funkcjonuje, oczywiście my w naszym programie troszkę proponujemy okrojenie jego możliwości, przede wszystkim finansowych, ponieważ my chcemy, żeby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach ludzi, a dużo mniej w kieszeniach polityków, nawet lokalnych, tak? Także też powiedzmy, że chcemy to jakoś ograniczyć, natomiast na pewno nie będzie z naszej strony zgody na to, żeby państwo przejmowało kompetencje samorządów i decydowało o najważniejszych sprawach, które tutaj się dzieją. Ten wspomniany kryzys ekologiczny, o którym pan wspomniał, jest oczywiście bardzo niefortunnym wypadkiem, jest pewnym niedopatrzeniem ze strony władz miasta, ponieważ to się pewnie mogło nie wydarzyć, albo mogło być odpowiednio skontrolowane. Mam nadzieję, że jakieś konsekwencje zostaną z tej strony wyciągnięte, przede wszystkim w Magistracie Warszawskim, bo to troszkę jest miejsce, gdzie my możemy jakkolwiek na to wpłynąć. Natomiast rzeczywiście zróbmy wszystko, żeby takie sytuacje się już nigdy więcej nie zdarzyły.
Teraz pan minister Ryszard Zarudzki, Prawo i Sprawiedliwość, chciałbym, na to samo pytanie.
Chciałbym powiedzieć w ten sposób, że wyborcy nam zaufali i w tej chwili, jeśli jesteśmy za silnym samorządem, o czym świadczą wybory do samorządowe, gdzie 9 urzędów marszałkowskich jest już pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony jesteśmy nad silnym państwem. Naprawa państwa polskiego nie została dokończona. Dlatego jesteśmy za dalszym wzmocnieniem centrum rządu oraz zmiany w administracji rządowej, za wzrostem pozycji wojewodów, za programem Proste Prawo, Przyjazny Urząd, a także dokończenie, nie zostało dokończona reforma sądownictwa. Mamy w naszym programie wyborczym bardzo precyzyjne zapisy, mianowicie jeśli chodzi o centrum rządu, to kluczową kwestią jest reformy działania rządu, umocnienie pozycji prezesa Rady Ministrów. I w pozostałych sprawach mamy w programie, zachęcam do zapoznania się, odnosząc się do 21 tez opozycji, zachęcam wszystkich do szczegółowego zapoznania. To jest rozbicie Polski, to jest Polska dzielnicowa, to są groźne dla dalszej integracji kraju i jego rozwoju rozwiązania i tezy. I jesteśmy stanowczo przeciwko takiemu podejściu do rozwiązań, czy Polska i samorządowa, konkludując, i samorządowa, silna na poziomie samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, ale i też silne państwo z elementami naprawy, które mówiłem.
A co sądzi na ten temat Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe?
No ja to na pewno jestem z krwi i kości samorządowcem, bo przeszedłem wszystkie szczeble samorządu, wójta gminy, zarząd powiatu, wicemarszałek województwa. I ten olbrzymi skok cywilizacyjny ostatnich lat to w dużej mierze właśnie zasługa tysięcy samorządowców, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów i marszałków. I to każdy z nas, każdy obywatel widzi, i tu kolega pierwszy wypowiadający się z Konfederacji to zauważył, że wszyscy to widzimy, że ta złotówka wydawana tam na miejscu i podejmowane decyzje są najlepsze dla społeczeństwa. I ta decentralizacja władzy powinna być jak największa, bo to jest ten najbliżej mieszkańców i najlepsze decyzje podejmowane. Gospodarzem regionu, to co my sugerujemy, również powinien być samorząd województwa współpracujący z samorządem powiatowym i gminnym, a województwa, urzędy wojewódzkie powinny być jako organy władzy państwowej, tylko odpowiadać wyłącznie za sprawy bezpieczeństwa i nadzór prawny. Również postulujemy, aby Senat stał się izbą samorządową. Też postulujemy, aby zwiększyć możliwość inwestowania w samorządach poprzez możliwość zwolnienia z VAT dla wszystkich inwestycji realizowanych przez samorządy. I aż do dołu, czyli zwiększenie kompetencji sołtysów i rad sołeckich. Dla mnie już takim tragicznym zapowiedzią jest upaństwowienie OSP. Ja jestem też wiceprezesem OSP Zarządu Powiatowego w Starogardzie. Ja sobie tego nie wyobrażam. Jedna z najlepiej funkcjonujących stowarzyszeń, będąca pierwsza przy wszystkich zdarzeniach tragicznych. Dziękuję.
Dziękuję.
Przekroczyłem?
Nie, wszystko, 20 sekund pan przekroczył, ale tutaj najwyżej w którymś miejscu odbierzemy. O. Przystępujemy teraz do trzeciego pytania i chodzi teraz o przyszłość polskiego rolnictwa. Jaka przyszłość polskiego rolnictwa? Może zacznę od takiego cytatu z czerwca tego roku. Domagamy się od rządu wywalczenia dla Polski stanowiska unijnego komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. To słowa lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. No to żądanie zostało już prawie zrealizowane. Janusz Wojciechowski być może niebawem, pewnie, zapewne tak będzie, obejmie tekę komisarza. Partia rządząca zapowiada zrównanie dopłat do hektara, do poziomu w krajach Starej Unii. Czy wszystkie partie, czy panów ugrupowania, oprócz oczywiście pana ministra Zarudzkiego, bo taki cel jego partia ma, mają takie same pomysły? Jakie macie pomysły, panowie, na to, żeby polskie rolnictwo było efektywniejsze, a rolnicy bogatsi? Pan Artur Dziambor, no, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
My przede wszystkim zwracamy uwagę na to, że polski rolnik będzie wolny i będzie mógł prowadzić swoje gospodarstwo wedle własnego uznania tylko wtedy, kiedy nie będzie mu narzucana centralna kwota, ile może tego wszystkiego zebrać, kiedy nie będzie mu powiedziane, jaka będzie stawka skupu, kiedy tak naprawdę dopłaty unijne nie będą go interesowały, bo będzie w stanie zrobić własną ciężką pracą, zarobić wystarczająco, żeby te dopłaty nie stanowiły jakiegoś tematu politycznego, bo tutaj też po raz kolejny zwrócę uwagę, że nasza obecna władza zdaje się walczyć o dopłaty, tak jakby bez tego nie szło rolnictwa prowadzić. My jesteśmy wolnorynkowcami, uważamy, że każdy powinien prowadzić swój biznes wedle własnego uznania i to się tyczy również rolników, którzy z nami startują i z nami również chcą walczyć o to uwolnienie rynku rolniczego, także myślę, że to jest ten kierunek, w którym będziemy chcieli podążać, a jeżeli chodzi o pana komisarza, o którym pan wspomniał, to oczywiście miłe jest to, że Polska będzie miała swoich reprezentantów na wysokich unijnych stanowiskach. Pytanie, co ten komisarz będzie w stanie dla nas zrobić, bo mamy doświadczenia z różnych wysokich stanowisk dla różnych polskich polityków i jakoś wielkich sukcesów z tego powodu nie widać.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki.
Prawo i Sprawiedliwość ma strategię dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 4 lata jestem wiceministrem w resorcie i nadzoruję też sprawy strategiczne. Mamy 4 obszary do podjęcia, które konsekwentnie będziemy i realizujemy przez 4 lata i będziemy prosić o mandat na następne. Po pierwsze, wzrost i poprawa dochodów w gospodarstwach rolnych i rybackich. Nie zapomnijmy o gospodarce rybackiej. Drugi obszar, i tu jest szereg punktów, jutro na Renku będę miał konferencję prasową, więcej o tym zachęcam wszystkie media o to, żeby przekazywały tą informację. Drugi obszar, poprawa jakości życia, infrastruktury technicznej, wykluczenia drogowego i komunikacyjnego i poprawa jakości środowiska. To jest drugi obszar działań. Trzeci obszar działań, lokalna gospodarka, poza rolnicze miejsca pracy, pozarolnicze miejsca pracy i lokalna gospodarka, lokalna przedsiębiorczość. I czwarty obszar to administracja, czyli sprawnie działające agencje, ośrodki doradztwa, postawić z głowy na nogi. Przyjęliśmy od marszałków ośrodki, Agencja Restrukturyzacji, Modernizacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, KRUS, wszystkie inne inspekcje, wszystkie sprawy niedziałające. To jest ta naprawa, którą zaczęliśmy, będziemy ją kontynuować, mamy strategię i wiele już udało nam się zrobić. Mam nadzieję, będę miał okazję o tym powiedzieć.
Idealnie pan trafił z czasem, panie ministrze. I teraz pan Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo, rolnictwo to jedno z najważniejszych gałęzi naszej gospodarki. Ale to nie tylko praca na wsi, źródło zdrowej, tradycyjnej żywności, a to również kultura, szeroko rozumiana i tradycja. Stąd zacznę od tego, że proponujemy zerowy VAT na tradycyjną, zdrową żywność. Co dotyczy się ciągłego powtarzania zwiększenia dopłat z Unii Europejskiej, to my tu mówimy o tym, że jesteśmy w stanie, aby to osiągnęło, te dopłaty osiągnęły wreszcie 1200 zł na hektar. To, co nas dotyczyło, rolnictwo dotyczyło w tym roku szczególnie, a już to się powtarza, można powiedzieć, z roku na rok i coraz gorzej, czyli i susza, i klęski różne, stąd powołanie funduszu klęskowego. Tu mówimy o kwocie, która powinna być wydzielona z budżetu w wysokości 3 miliardów, aby wtedy można było natychmiast tę pomoc oczywiście uruchamiać. I to, co powinno być nie tylko wypłacanie, ale powinno być działanie, czyli program małej retencji. Tu proponujemy, aby zbiorniki do 5000 metrów kwadratowych były współfinansowane. I podstawowym problemem, który rolników dotyczy, to jest brak stabilności dochodów. Tu proponujemy powołanie funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych.
Panie pośle, muszę panu powoli przerwać, bo znowu pan przekroczył czas. Bardzo przepraszam.
Najważniejsze powiedziałem.
Najważniejsze pan powiedział.
Emerytury rolnicze chciałem tylko dodać, aby nie było to konieczność oddawania gospodarstwa.
Pozwoliłem dokończyć. Ma pan u mnie dług wdzięczności, także będę musiał panu zabrać w razie czego czas podsumowania. Przechodzimy teraz do drugiej części debaty, czyli pytania kandydatów do siebie, do pozostałych uczestników debaty. I jako pierwsze pytanie zadaje pan Artur Dziambor, Konfederacja Wolność i Niepodległość. I to pytanie zadaje panu ministrowi Zaruckiemu.
Tak, panie ministrze.
Jeszcze tylko, jaki reżim czasowy? Minuta na zadanie pytania, odpowiedź minuta 30 sekund.
Dobrze.
Start.
Szanowny panie ministrze, ja tutaj usłyszałem od pana, że będziecie państwo dążyć do centralizacji, czyli będziecie państwo samorządność troszkę zakopywać. To wielkie osiągnięcie nasze właściwie, tego, że ludzie lokalnie jakoś się angażują. Widziałem ten uśmiech pod nosem, gdy pan wspominał, że już 9 sejmików przejęliście dla Prawa i Sprawiedliwości. Odniosłem wrażenie, że samorządy tylko wtedy są dobre, jeżeli są pod władzą partii rządzącej, i dlatego wspomniał pan o wojewodach, a nie o marszałkach. No, przede wszystkim chciałem się pana zapytać, co państwu jako partii te samorządy zrobiły, że tak bardzo chcecie, żeby te samorządy nie miały swoich kompetencji, które wszyscy inni politycy, łącznie z nami wolnorynkowcami, robili wszystko, żeby je rozwijać.
Drogi panie, przede wszystkim chciałbym powiedzieć tak. To nie myśmy odebrali samorządy, tylko wyborcy zmienili filozofię. Dobrze. I przyjęli program...
Panie Arturze, proszę dać mówić.
Program Prawa i Sprawiedliwości. Więc uznali, że coś jest nie tak. Myślę, że żyjemy w demokratycznym państwie. Nam chodzi też o naprawienie państwa. Ja nie powiedziałem, że jestem przeciwko. Powiedziałem, że jestem za silnym samorządem i za tutaj kompetencjami. No ale... Ta współpraca musi odpowiedzieć na odpowiednich zasadach. Jeszcze centralnie to mówimy o planowaniu, o wzmocnieniu struktur rządowych, które może nie bezpośrednio wkraczają w te obszary, które dotyczą zwykłych mieszkańców, ale wspierają samorządy, aby ta realizacja tych zadań była skuteczna, bo taki jest model w naszym kraju, bo takie jest pewne doświadczenie, a to wyborcy decydują, a nie Prawo i Sprawiedliwość. My tylko słuchamy ludzi i realizujemy program.
Dziękuję bardzo. Następne pytanie pan Artur Dziambor nadal zadaje pytania, tym razem panu Krzysztofowi Trawickiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dobrze. Ja chciałbym się zapytać pana, czy wyobraża pan sobie polskie rolnictwo bez dopłat unijnych?
Nie, nie wyobrażam sobie w tej sytuacji, jakiej się znajdujemy, bo musiałoby być to, gdyby wszystkie państwa były bez dopłat, to sobie wyobrażam, że na równych warunkach nasza pracowitość, nasze zdolności rolnicze, nasza pracowitość, to byśmy wygrali konkurencję, to jestem przekonany do tego. Natomiast w tych warunkach, gdzie inne jest dofinansowanie w innych państwach, to takiej konkurencji, wygrania takiej konkurencji, to sobie nie wyobrażam, jest ona niemożliwa. Więc te dopłaty, o których mówimy, to mówią o zwiększeniu tych dopłat, żeby wyrównać standardy pracy, żeby wszystkie w równych krajach.
To wszystko, panie pośle?
No tak, to jest odpowiedź.
Bardzo dziękuję.
Chciałem to dyscyplinowanie to skrócić, panie redaktorze.
Już nie będę, w takim razie nie będę skracał podsumowania. Tak. Zostało
tak
panu 40 sekund.
To.
Dziękuję panu Arturowi Dziamborowi za zadane pytania swoim interlokutorom. Teraz do zadawania pytań przystępuje pan Ryszard Zarudzki, Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze pytanie zadaje pan panu posłowi Trawickiemu, PSL.
Panie pośle, mam pytanie. W jaki sposób, czy ma pan analizy,
dopłat bezpośrednich, które pokazują, w jaki sposób chcecie 1200 zł na hektar przekazać. Po pierwsze. Po drugie, w takiej sytuacji to wy części rolnikom chcecie zabrać dopłaty, ale nie ma czasu na wywody. Będę mógł to na konferencji prasowej jutro wyjaśnić, gdzie mam tu przed sobą poziom płatności bezpośrednich i ekspertyzę, kwestia wyrównania płatności. Przypominam jedną istotną rzecz. My chcemy wyrównać płatności bezpośrednie do średniej unijnej. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Czy macie ekspertyzy? Czy możemy stanąć do debaty i powiedzieć, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chce wyrównać, w jaki sposób Polskie Stronnictwo Ludowe chce wyrównać do 1200 zł? Jaki ma na to pomysł?
Do średniej unijnej to już my mamy teraz, panie ministrze, biorąc średnią unijną. My mówimy o dopłatach do najlepiej współfinansowanych krajów w Europie względem rolnictwa. O tym mówimy. I to jest pierwsze. Druga sprawa, te wyliczenia, przecież one są oparte i ogólnie dostępne. Skąd się bierze 1200 zł? Ono się bierze właśnie z tego, że to jest dopłata w wysokości tych państw, które mówimy dzisiaj są wiodące i mają największe dopłaty. I nie widzimy, dlaczego, i to odpowiadając na pytanie pierwszemu zadającemu pytanie, jest ta sytuacja, w której musimy bez tych dopłat w tej wysokości nigdy nie będziemy na równym uprawnieniu, jeżeli chodzi o produkcję rolną. Więc to są ogólne znane fakty. Jaka była determinacja, jakie były środki wtedy, kiedy myśmy w ostatnich latach negocjowali, a już nie mówię o Kalinowskim, który trzaskając drzwiami wtedy wynegocjował najwięcej możliwy w tamtym momencie wejścia naszym do Unii Europejskiej, bo wiem, jakie były początkowe poziomy dopłat i wtedy już w ogóle byłaby tragedia dla rolnictwa. Więc stąd nasze przekonanie o tym, że odpowiednio negocjując, ta kwota 1200 wyliczona, jaka powinna być i jest dopłatami w krajach unijnych, mówię tu o Niemczech, o Francji i nie tylko. Stąd jest ta propozycja, że tak jesteśmy w stanie wynegocjować.
Dziękuję, panie pośle. Przekroczył pan trochę czas, dlatego znowu? Już jesteśmy teraz już wyzerowani. Pan minister Zarudzki, drugie pytanie do pana Artura Dziambora z Konfederacji Wolność i Niepodległość.
Moje pytanie jest krótkie, bez wstępu. W jaki sposób zamierza pan zlikwidować podatek dochodowy i czym chce pan załatać tą dziurę w budżecie państwa? Czym chcecie jako Konfederacja załatać tą dziurę w budżecie państwa?
Podatek dochodowy w nowym programie, który opublikowaliśmy, jeszcze raz przypomnę, nazywa się Polska dla Ciebie. Zachęcam do sprawdzenia państwa słuchaczy. Będzie w tym momencie w ten sposób zorganizowany, że podwyższymy kwotę wolną do 12-krotności najniższej krajowej, czym tak naprawdę uwolnimy bardzo, bardzo duży kapitał u osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i też, którzy przede wszystkim pracują. Później, w dalszym stadium rozwoju tegoż właśnie rezygnacji tej z podatku dochodowego, który my postrzegamy za każdym razem jako kara za pracę, będziemy chcieli go docelowo zlikwidować. Oczywiście ta docelowa likwidacja podatku dochodowego musi być mądrze zorganizowana, musi być w taki sposób zaadministrowana, żeby nie było ofiar w obecnej organizacji. Tu wspomniał pan o budżecie. Ja się o budżet nie martwię. Państwa partia jest akurat świetnie zorganizowana w ściąganiu pieniędzy z VAT-u, który łatacie dziurę VAT-owską, więc te miliardy do budżetu wpływają jeden za drugim, więc nie powinno być żadnego problemu, jeżeli chodzi o jakieś braki. Jedna moja obawa jako samorządowca w programie spłaszczania podatku dochodowego i likwidacji podatku dochodowego to jest samorząd, który jednak opiera w dużym stopniu swój budżet o podatek dochodowy właśnie. No i tutaj będziemy musieli się zastanowić, jakie kompetencje samorządu będą mogły po prostu od tego samorządu odpaść.
Bardzo dziękuję. Pytania zadaje teraz Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pierwsze pytanie musi pan zadać panu Arturowi Dziamborowi.
Ja mam pytanie, w jakim przestrzeni czasowej, bo to, co Konfederacja przedstawia, to w sensie taka słuchania przez przeciętnego obywatela, to jest, dobrze się słyszy, bo o mniejszych podatkach, o to, że więcej w kieszeni, my będziemy więcej decydować o swojej przyszłości i podejmować decyzje decyzje sami, niekoniecznie licząc na państwo. Jaki to, gdyby się udało, że państwo życie, jaki to jest okres czasu, żeby taką rewolucję w ogóle przeprowadzić?
Wrócę do tych podatków pewnie, tak? Bo to będzie ten temat podstawowy. Zaznaczam, że idąc do wyborów 4 lata temu, Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 8 tysięcy złotych. I to jest jedna z tych obietnic, których Prawo i Sprawiedliwość nie spełniły, ponieważ no, byłoby to taka realizacja, za którą nie można byłoby dziękować w partii matce, tylko trzeba byłoby dziękować pracodawcy, który nagle zacząłby przelewać większe kwoty jako wypłaty. My proponujemy natychmiastowe podniesienie kwoty wolnej do co najmniej tych 30 tysięcy złotych prawie, bo to jest ta 12-krotność najniższej krajowej obecnie, czyli 30 tysięcy złotych, które byłyby nieopodatkowane zarobku dla każdego Polaka, a w tym momencie przypomnę Państwu, słuchaczom również, że ta kwota jest nieco ponad 3 tysiące złotych, więc tak naprawdę jesteśmy w bardzo takiej sytuacji dość śmiesznej, gdzie państwo pobiera podatek od praktycznie każdych zarobionych pieniędzy i jest to najniższa kwota wolna od podatku w Europie, co jest no, tak naprawdę jakimś tam małym skandalem w państwie, które cieszy się tym, że rozwija się gospodarka w piekielnym tempie, takim, które według niektórych mediów zazdroszczą nam inne państwa europejskie. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tej decyzji, o podniesieniu kwoty wolnej od podatku i dążeniu do tego, żeby podatku dochodowego nie było, chciałbym, żeby to padło jak najszybciej. Natychmiast, tak żeby Polacy od następnego roku mogli już cieszyć się większymi pieniędzmi w kieszeni dzięki tej decyzji właśnie.
Dziękuję. Proszę jeszcze pytanie, tak?
Do pana ministra, tak?
Tak. Teraz do pana ministra Zdrowskiego, pan Krzysztof Trawicki.
Panie ministrze, my już importujemy 1/5 naszych zapotrzebowania na węgle ze z Rosji. A dlaczego jest brak działań rządu dotyczących handlu produktami rolniczymi? Ja pamiętam, chyba to był listopad 2007 roku, kiedy minister Sawicki wynegocjował, otworzył właściwie rynek rosyjski. Ja to rozumiem, że później była ta inwazja na Ukrainę, restrykcje i tak dalej. Ale Niemcy dalej z Rosją oczywiście handlowali i handlują. Myśmy jeszcze co do tego zamknęli sobie, co to nas, województwo to dotyczy, czyli mały handel przygraniczny. I zarówno z Kaliningradem, jak i z Białorusią. Ja nie widzę powodów, żeby dalej to utrzymać. To są wymierne straty, które ja jako wicemarszałek jeszcze do niedawna wszędzie, gdzie mogę możliwość, nawet kwotowo mówię, jakie to są straty dla naszego tu regionu. Co stoi na przeszkodzie, jeżeli tu sprowadzamy węgiel, dlaczego tu akurat jest również blokada, jeżeli chodzi nawet o przygraniczny handel produktami spożywczymi, o których się mówi.
Minister Ryszard Zarudzki.
Rzeczywiście jest to sprawa, wiadomo z jakich warunkach powstała i dlaczego została podjęta przez stronę rosyjską. Chcę uspokoić, nasi producenci doskonale sobie poradzili w tej trudnej sytuacji. Znaleźliśmy rynki zastępcze i dywersyfikowaliśmy tak nasze produkty, aby nie było to wielkim uszczerbkiem. To jest po pierwsze. I to, że wyjść, poradzić sobie w trudnej sytuacji, bo my przecież Rosjan do współpracy nie zmusimy, nawet jeśli mamy wolną wolę i chcemy to. Z drugiej strony radzimy sobie, proszę mi wierzyć, nie wszystko tutaj trzeba mówić, pewne zastępcze rynki, które umożliwiają nam transfer. Sam byłem, powiem tylko króciutko, sam byłem na Białorusi, sam byłem w Serbii i nie chciałbym tu dalej kontynuować, w jaki sposób próbujemy kreować pewną rzeczywistość, która umożliwia nam utworzenie przez też różne systemy i sposoby te rynki. Ale jeśli do tanga trzeba dwojga i ja nic nie mam do tego, żeby to udrożnić i to jest nasza wspólna sprawa. Tu powinniśmy równie myśleć i zgadzam się, że pan to podnosił, ale nie ma zagrożenia dla polskich produktów, mamy je zdywersyfikowane, a to nam umożliwi jeszcze dodatkową produkcję, bo polskie rolnictwo się rozwija.
Rozumiem, że pan minister zakończył, czyli o, mamy, tutaj ma pan nadwyżkę czasową. Teraz przechodzimy do trzeciej części naszej debaty, to będą pytania od słuchaczy. Widzę, że słuchacze są zainteresowani debatą, zadają różne pytania, nie tylko na temat tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli na temat rolnictwa i bezpieczeństwa, ale zadają również pytania o kwestie ideologiczne. I tutaj w naszej agendzie debaty wychodzi na to, że pierwszy będzie odpowiadał w tej turze pan poseł Krzysztof Trawicki i pytanie od słuchacza właśnie o kwestie ideologiczne. Momencik, tylko już szukam, bo tych pytań jest dosyć sporo. Czy po ewentualnym zwycięstwie opozycji poprze pan projekt małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci?
To dlaczego, że były poseł, żeby mnie szukali na liście poselskiej teraz.
Oczywiście, ale mówimy...
No, rozumiem.
Tylko zachowując standardy.
Oczywiście, że nie poprze.
Tutaj ma pan, panie pośle, ma pan minutę na odpowiedź.
Oczywiście, że nie poprze. Z własnych przekonań. I odpowiedź krótka.
Odpowiedź krótka, bardzo krótka.
Odrobiłem może... czas.
To po co te koalicje były do Europarlamentu? Tego kompletnie nie rozumiem, ja nawet nie rozumiem. Ale dziękuję za tą deklarację.
Ja bym miał możliwość wytłumaczyć panu ministrowi.
Ale jako katolik powinien pan rozumieć, że się nawrócili.
Niech pan
to jest bardzo cenne.
To jest bardzo cenne. Panowie, nawrócenie proszę, jest bardzo cenne.
Proszę, oddajemy głos panu ministrowi. Pan
ale
posłowi
to nie z mojego czasu, tylko podpowiedź dla pana ministra.
Z pana czasu, ale
jak
to
już mówiąc w kategoriach katolickich i tak dalej, to Pan Jezus wysyłał swoich apostołów nie do świętych, tylko do grzeszników, jak już. I mówić to w kategoriach grzechu. I ja uważam, że nawet jeżeli koalicję zawieraliśmy, to nie po to poszłem tam, żeby jeden z wątków, który się opieracie, ciągle podnosicie, tylko do szerszej formuły reprezentowania Polski w Unii Europejskiej. I nie tylko.
Przyjmujemy jak synów marnotrawnych z pełną wartością tej sytuacji.
Jeszcze pan Artur Dziambor.
A gdzie nas przyjmują?
Dwa zdania, łamiemy trochę konwencję, ale jeszcze pan Artur
Dziambor.
Dziękuję panom. Następne pytanie będzie to pytanie do pana ministra Zarudzkiego. Trochę je zmodyfikuję, bo jest tak śmiesznie zadane. Jak my miastowi możemy, albo nie będę modyfikował, jak my miastowi możemy mieć dostęp do bezpiecznej żywności?
No bardzo dziękuję, pięknie właśnie. Spotkałem się ostatnio na stuleciu uroczystości związane z Krajową Administracją Skarbową. Spotkałem pana prezydenta Szczurka, który jest żywo zainteresowany współpracą, aby... Tu jest cały obszar otwarty. Otworzyliśmy rolniczy handel detaliczny. Otworzyliśmy uproszczenia. Żywność marginalna ograniczona lokalnie. Jutro będę przedstawiał koncepcję małych rynków i współpracy miasta z wsią dotyczącą zdrowej żywności. Mamy już pomysły, mam nadzieję, że przed końcem jeszcze tej kampanii uda mi się podpisać porozumienia, które udrożnią tą nową jakość, ażeby kształtować postawy konsumenckie mieszkańców miasta. To jest zadanie dla nas do wykonania, żebyście zobaczyli, jak mamy wspaniałą, świeżą, wysokiej jakości, prozdrowotną, funkcjonalną żywność. Zachęcam, jak możecie po prostu słuchać informacji, gdzie będzie ona dostępna. My musimy stworzyć te warunki, przyznaję. Trzeba było najpierw z rolnikami porozmawiać, oni musieli wyprodukować, trzeba było pomóc im wypromować to w gospodarstwie. Teraz musimy ich zorganizować. O systemach, o sposobach docierania, mamy kilka sposobów, będziemy informować na bieżąco. Jednym z nich jest na przykład porozumienia ze spółdzielniami. E-skrzynka z produktami.
Bardzo dziękuję panie ministrze, że wyczuł pan mój zamiar, czyli zamiar przerwania pana wypowiedzi. Teraz pytanie do pana Artura Dziambora. Czy tak jak Korwin-Mikke popiera pan prezydenta Rosji Władimira Putina?
Korwin-Mikke nie popiera prezydenta Rosji Władimira Putina, tylko wspomniał pewnie o nim gdzieś tam. To są takie ciekawe pytania, które mają sprowadzić nas do jakiejś partii, która jest rusofilska. Tymczasem my od samego początku zwracamy uwagę i ja też dzisiaj tutaj powiedziałem chyba na początku tej rozmowy, że państwo nie ma sentymentów, państwo ma interesy. Jeżeli te interesy są spełniane z jednymi lub drugimi, to z jednymi lub drugimi podpisujemy umowy o współpracy i robimy z nimi interesy. Pan tutaj wspomniał o wizytach na Białorusi czy w Serbii i też się tego nie wstydzi. Wręcz mówi to, że to jest sukces, że coś takiego się dzieje. No i ta sama osoba, która zadała mi pytanie o Rosję, nie zada pytania panu ministrowi, a co z tą Białorusią? Przecież Białoruś to jest jeszcze gorzej. Tak? Także nie. My mamy interesy. Państwo ma interesy, a państwo wyborcy, którzy nas dzisiaj słuchacie, będziecie wybierali menedżerów tych interesów na najbliższe 4 lata.
Jako, że jednak mamy trochę czasu, więcej niż się spodziewałem, zadam panom wszystkim teraz to samo pytanie, chociaż jest ono kierowane do pana ministra Zarudzkiego, ale to jest bardzo ciekawy temat. Jak panowie oceniają atak Greenpeace na port w Gdańsku i milczenie tej organizacji w sprawie zrzutu ścieków? Czy wzorem innych państw potrzebujemy ustawy o ekoterrorystach? Tutaj po minucie zaczyna pan poseł Krzysztof Trawicki, PSL.
Oczywiście nasz program Polskiego Stronnictwa Ludowego jest proekologiczny. Tam wskazujemy na w sensie naszych działań energetycznych. Mówimy to o wszystkich możliwych OZE czy odnawialnych źródłach energii. I tutaj wszystkie organizacje, które działają pro tym wszystkim prosumenckim i energetycznym działaniom ekologicznym, mówimy tak. Natomiast odróżniamy również ekoterrorystów i to, żeby było też jasność, odcinamy się od nich. I to wszystko oczywiście powinno być równomiarą. Jeżeli się coś zdarzyło, a wszystko może się zdarzyć, tak jak się zdarzyło i w Warszawie, to już polega na tym, żeby to nie wykorzystywać politycznie i mówić w wymiarze politycznym, ale przede wszystkim to powinna być ocena tych zdarzeń i przede wszystkim wyciągnięcie wniosków. I tu również to był atak akurat Greenpeace, czyli zaakcentowanie o tym, bo myśmy jako państwo i my mieszkańcy nie wiedzieli, że w ogóle tyle, ja sam nie zdawałem sobie sprawy, że 1/5 naszych zapotrzebowania na węgiel to jest sprowadzana z Rosji. A teraz się dowiedziałem, że jeszcze z innych, krajów z Afryki sprowadzamy ten węgiel. Więc to jest dla mnie i akurat w tym wymiarze i tego, to bardzo dobrze to się działo, bo przynajmniej też do świadomości społecznej to trafiło, jak my jesteśmy energetycznie
zależni. Muszę przerwać, panie pośle, teraz pan minister Zarudzki.
Ochrona środowiska jest jednym też z ważnych celów naszych działań jako Ministerstwa Rolnictwa, ale musi mieć ona pewne granice i jestem za tymi wszystkimi działaniami Greenpeace'u czy innych organizacji ekologicznych, które działają prośrodowiskowo i społecznie. Każdy ekstremizm, a tu mamy sprawę związaną z ekoterroryzmem, jestem na nie. Dlatego też, czy ustawa, czy nie, i te doświadczenia, które samo sobie środowisko tworzy, powinny w pierwszej kolejności zająć się sobą, aby do takiej sytuacji nie dochodziło. I jestem przeciwny tworzeniu kolejnych ustaw i przepisów prawnych, ale sama rzeczywistość wymuszona zostanie na nas, że będziemy musieli takie działania podjąć. Ale jesteśmy pełni nadziei, że uporządkuje się sprawa i sami zainteresowani dojdą do wniosku, że nie tędy droga. I zachęcam do takiego myślenia.
Dziękuję. Jako ostatni odpowiada pan Artur Dziambor.
No, sytuacja, o której pan wspomniał, była zwykłą zadymą i można odnieść wrażenie zresztą, że Greenpeace generalnie zajmuje się, przynajmniej w medialne odczucie takie jest, że zajmuje się robieniem tego typu zadym. Służby mundurowe oczywiście zareagowały tutaj prawidłowo i tak powinno się traktować tego typu zadymy. Natomiast jeżeli chodzi o samą ekologię, no to jest ona bliska sercu chyba każdemu politykowi, każdemu człowiekowi. Więc jest to oczywiste, że chcemy, żeby powietrze było czyste, chcemy, żeby energia była bezpieczna, chcemy, żeby to rozwijało się w taki sposób, żebyśmy byli zdrowsi i dłużej żyli. Natomiast środki, metody dotarcia do tego mamy troszkę inne. My widzimy to przez po prostu odpowiedzialność obywateli, w którą głęboko wierzymy.
Dziękuję bardzo i teraz mamy ostatnią rundę, chociaż nie możemy nazywać tego rundą, bo będzie to podsumowanie. I prosiłbym teraz poszczególnych kandydatów i będziemy chyba zaczynali, trochę mówię, złamiemy też znowu chyba konwencję, będziemy zaczynali od końca, czyli od ostatniego kandydata, który się wypowiadał, czyli pana Krzysztofa Trawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj może pan mówić o tych punktach programu, o których pan w ogóle nie mówił również. 1,5 minuty.
Moje doświadczenie samorządowe pozwala mi i to doświadczenie pozwala mi też jakby głównie zajmować się sprawami samorządowymi, stąd moja troska będzie szczególnie poświęcona tym sprawom, jeżeli wyborcy mnie obdarzą zaufaniem, wybiorą do Sejmu, bo to jest wprost interes nasz społeczny. Drugie, jakby wracając trochę do historii, to Polskie Stronnictwo Ludowe we wszystkich koalicjach, które brało udział, zajmowało się dwoma głównymi obszarami gospodarki, czyli gospodarką i rolnictwem, to są dwie główne gałęzie naszej gospodarki i mogę powiedzieć, że we wszystkich tych wypadkach się sprawdziło i to, że nawet w ostatniej koalicji, to, że przebrnęliśmy również przez kryzys i to, że dzisiaj PiS ma też możliwość, które myśmy wspierali jako Polskie Stronnictwo Ludowe, nawet mówiąc o 500+, nawet mówiliśmy od pierwszego dziecka, że dziś ma możliwość społecznego wspierania społeczeństwa tymi transferami socjalnymi, to jest też przyczyna tego, że myśmy to zaczęli. Tylko jak zawsze problem tkwi w szczegółach. Najpierw budowaliśmy ten nasz dom. My musimy sobie przypomnieć, jak nasza ojczyzna, nasze województwo wyglądało w roku 90. A teraz możemy się wszyscy szczycić i ojczyzną, a Pomorzem w szczególności jako przodujący w rozwoju aglomeracji regionu. Więc na pewno będę dalej oddany swojemu środowisku, Pomorzu i ojczyźnie.
Dziękuję bardzo. Jako drugi kandydat podsumowuje pan minister Ryszard Zarudzki, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, jestem z Pomorza. Przez ostatnie 4 lata jako wiceminister rolnictwa służyłem mieszkańcom wsi. Aktualnie moją główną troską są skutki zmiany klimatu, w szczególności susza. Dotyka ona zarówno rolników, jak i mieszkańców miast. Chciałbym, aby pomorskie miasta i wsie tworzyły wspólną przestrzeń łączącą działania mieszkańców z tradycją i nowoczesnością. Jest to przepustka dla naszego rozwoju, dlatego proszę ponad te wszystkie argumenty, które przedstawiłem do tej pory w swoich wypowiedziach o realizacji programu, bo Prawo i Sprawiedliwość ma program, wiemy jak to realizować, ale też proszę, aby to moje hasło przestrzeń Pomorze, przestrzeń, która łączy, było tym rzeczywistym charakterem naszej współpracy. Proszę o głos. Lista numer 2, ale numer 6 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 26. I miasta zapraszam do współpracy, bo wspólnie możemy pokonać nasze trudności, a żywność dla Was przez rolników produkowana jest wartością, która zmienić może nasze życie i bezpieczeństwem w naszym codziennym dniu. Proszę o głos, proszę o poparcie.
Dziękuję bardzo panu ministrowi i jako ostatni debatę podsumowuje pan Artur Dziambor, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Proszę państwa, dotacje, subwencje, zapomogi, dopłaty, to wszystko piękne słowa, które są odmieniane przez wszystkie przypadki, przez rządy, które chcą pobierać podatki, następnie udawać, że coś dla nas robią i sprawiać wrażenie odpowiedzialnych za nas. To są rządy, które chcą, żebyśmy my nie uwalniali swojej przedsiębiorczości, ponieważ to są rządy, które mówią nam, że partia się nami zaopiekuje. My nie godzimy się na takie rządy, my nie godzimy się na takie rozwiązania prawne. My jesteśmy wolnorynkowcami, my chcemy, żeby nie było granic działalności gospodarczej, również rolniczej, bo o tym też tutaj spotkaliśmy się rozmawiać. Natomiast korzystając z tego, co pan redaktor powiedział, wspomnę też o moim temacie. Ja jestem nauczycielem, ja idę do Sejmu po to, żeby promować rozwiązania wolnorynkowe w szkolnictwie, po to, żeby promować bon oświatowy, po to, żeby rodzicom dać pieniądze, te, które dzisiaj są ukryte z subwencji oświatowej, o których rodzice bardzo często nie wiedzą, po to, żeby oddać programy szkolne rodzicom i żeby to rodzice mogli decydować o tym, co będą chcieli, żeby ich dziecko miało przedstawione, jaki zakres dodatkowego materiału oczywiście, bo o tym też jest bardzo głośna i gorąca dyskusja, budząca emocje. I mam nadzieję, że Państwa przekonam. Proszę, zapraszam serdecznie na moje profile, na różnych społecznościówkach. Możemy porozmawiać, jestem dostępny. Na koniec chciałbym tylko bardzo przeprosić za kaszel. Wczoraj do 2 w nocy wieszałem plakaty w moim okręgu i no, jak widać, nie wpłynęło to za dobrze na moje zdrowie.
Bardzo dziękuję uczestnikom debaty. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Ryszard Zarudzki, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu.
Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję.
I Artur Dziambor, Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Dziękuję Państwu bardzo.
Debatę prowadził Piotr Kubiak. Zapraszam na kolejną w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia Państwu.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.